Podcast literacki Big Book Cafe.
Książka w 5 pytań i 5 minut.
Podcast literacki Big Book Cafe to najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek.
Co 2 tygodnie rozmawiamy o jednej.
Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko
i szczerze. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Książka w 5 pytań z Big Book Cafe. Dziś będziemy rozmawiać o książce Bezdzietne z wyboru Justyny Dżbik-Kluge, a moją rozmówczynią jest Julia Rzemek. Ale zanim przejdziemy do rozmowy literackiej, to jedna z ulubionych części naszego podcastu, czyli podziękowania. A te podziękowania kierujemy do naszych patronów i patronek, do wszystkich was, którzy nas nie tylko słuchacie i nie tylko wspieracie istnienie naszego podcastu, ale także pomagacie w działaniu naszych dwóch scen literackich, Big Book Cafe MDM i starej, dobrej Big Book Cafe Dąbrowskiego 81. Dzięki wam możemy realizować nasz program w trakcie roku. To oznacza kilkaset wydarzeń literackich, więc można nas nie tylko słuchać w podcastach, ale także dzięki wam brać udział w naszych wydarzeniach. A wszystko to oczywiście to część naszego wielkiego świata literatury. Dziś podczas naszej rozmowy ta literatura skupi się i ta rozmowa o literaturze skupi się na książce dość szczególnej, myślę sobie, bo książce, która nie tylko się czyta, ale także wywołuje bardzo dużo dylematów, pytań, znaków zapytania i wszystkiego tego, co może się kłębić w głowach po jej lekturze. Julio, ja chciałabym zacząć z tak zwanej grubej rury.
Dawaj.
Mówi się, że bezdzietność, czyli temat, którym zajęła się Justyna Dżbik-Kluge w swojej książce, to efekt kryzysu naszych czasów. Ciekawa jestem, co ty po przeczytaniu tej książki na ten temat sądzisz.
No to faktycznie grubo zaczęłaś, bo ta książka nawet w części nie daje odpowiedzi na to pytanie. Na pewno podnosi bardzo ważny temat, czyli tego, czym jest bezdzietność i czy to jak o tej sprawie właściwie rozmawiać, dlatego że pojawia się tutaj temat, żeby nie mówić, że bezdzietność to jest problem. To jest temat po prostu. I ta książka jest próbą postawienia pytań i zdefiniowania właściwie jakiegoś problemu i właśnie problemu. Widzisz, sama to powiedziałam, tak to jest, że to w tą stronę nasze myśli biegną.
Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo samo słowo bezdzietność w swoim brzmieniu kojarzy się właśnie z innymi słowami, które są synonimami problemów, czyli bezpłodność na przykład, tak? I różnego innego rodzaju na przykład schorzeniami, które jakby w ten sposób również są w tych słowach jakoś zamknięte. Więc mnie to kompletnie nie dziwi, że ciśnie nam się na usta słowo problem.
Więc tutaj w tej warstwie językowej pojawiają się propozycje tego, jak trochę inaczej mówić. Mówić na przykład niedzietność, dlatego że bezdzietność właśnie oznacza już jakiś brak. Niedzietność jest decyzją, jest wyborem. Ja muszę powiedzieć, że ja najczęściej tego typu książki omijam. Uważam, że miejsce na rozmowę o problemach właśnie bardziej społecznych, takich bieżących, jest w mediach, w tygodnikach i wystarczy po prostu szeroki artykuł niż od razu książka. Ale ten temat wydał mi się na tyle ważny i na tyle ciekawy, że bardzo chętnie po tą książkę sięgnęłam i jeszcze zrobiłam jedną rzecz. Ja nigdy nie piszę po książkach. Bardzo je szanuję i w ogóle dbam o nie, a ta książka właśnie wywołała we mnie tyle emocji, że jest po prostu cała pomazana. Ja mam tam znaki zapytania i różne wątpliwości pisane na marginesach.
Ale masz też tak, że przekreślasz coś i piszesz nie z wykrzyknikiem?
Prawie. Stawiam znaki zapytania i szukam później dalej w tej historii, czy jest odpowiedź na to pytanie, bo tutaj jednak wiele wątków pozostaje bez odpowiedzi. Są one jakby podniesione, albo odpowiedzi jest wiele. W każdym razie ja się bardzo cieszę, że ta książka powstała. dla mnie jest ona punktem do rozmowy. Myślę, że każdy ją bardzo indywidualnie filtruje. Jest to z pewnością książka w większości skierowana jednak do kobiet. Mężczyźni pojawiają się tutaj, ale to jest bardzo kobieca książka. To jest książka dla matek i nie matek. I cieszę się, że ona powstała i cieszę się, że też możemy o niej dzisiaj porozmawiać.
No dobrze, to powiedzmy trochę o tym, co znajdziemy w tej książce. Ona składa się z wywiadów. Kogo Justyna zdecydowała się do tych rozmów zaprosić?
Justyna Dżbik-Kluge zaprosiła do rozmowy tutaj dziewczyny, kobiety, które zdecydowały się z różnych powodów i na różnych etapach życiowych, żeby dzieci nie mieć, a te wywiady z nimi, czy też opowieści o nich, wsparła rozmowami z ekspertami, między innymi psycholożką i psychoterapeutką Tatianą Ostaszewską Mosak, ginekologiem położnikiem Jackiem Tulimowskim i z tego co pamiętam jeszcze demografką, psycholożką i socjolożką dr Moniką Mynarską. Ta książka jest tak bardzo doraźna i tak bardzo bieżąca, że Justyna Dżbik-Kluge, w ogóle zaczynając ten temat, i też go tak opisuje w tej książce, zwróciła się z pytaniem w mediach społecznościowych. To też jest znak naszych czasów i taki sposób trochę dzisiaj uprawiania pisania, dziennikarstwa, publicystyki, czyli wrzucamy coś na walla i pytamy ludzi, hej, mam taki temat i sprawdzam, co macie do powiedzenia. Myślę, że są inne sposoby pracy reporterskiej, ale w tym wypadku wydają się one uprawomocnione właśnie ze względu na aktualność tego tematu. Z drugiej strony na to, że w tej książce jest też dużo komentarzy z internetu. Media społecznościowe są ważnym elementem tego, jak bezdzietne osoby są traktowane. Jest tutaj też mowa o hejcie, o takich relacjach, które właśnie pojawiają się w tej przestrzeni wirtualnej, więc bohaterki zaczerpnięte w jakiś sposób z internetu, też są w tej opowieści na miejscu.
Czy Justyna jako osoba, która prowadzi te rozmowy, która jakoś stara się nadawać im rytm i też budować pewien sens, tak, poprzez dobór tych tematów, rozmówców, rozmówczyń, stawia w tej książce jakieś tezy, które stara się albo poprzez te rozmowy udowodnić, albo je obalić, czy tak naprawdę oddaje po prostu głos swoim rozmówcom i nie wtrąca się w to?
Myślę, że ona stara się zrobić tutaj taką dziennikarską robotę, czyli przede wszystkim zapytać, zadać pytania, nie oceniać to z pewnością. Z drugiej strony niemożliwe w zasadzie jest uniknięcie jej perspektywy matki i kobiety i tego, że gdzieś tam mimochodem jej własne doświadczenia też się pojawiają. Ona jest sama matką, wie jaki to jest wysiłek, choć nie zawsze w życiu była pewna, że nią zostanie. I myślę, że w tych historiach bohaterek, ale też w tym, jak ta książka oddziałuje na osoby, które je czytają, dlatego że już odbyło się kilka wywiadów wokół tej książki, rozmów z osobami, okazuje się, że tak naprawdę ta decyzja o niebyciu matką rzadko zapada w jednym momencie życia. To jest raczej jakieś kontinuum, jakiś zestaw wydarzeń, które miały miejsce, decyzji, czasami sytuacji zdrowotnych, no jakby miliona elementów, które doprowadzają dziewczynę do decyzji o tym, żeby dzieci nie mieć.
Ja muszę powiedzieć, że mnie ta książka w paru momentach, w sumie chyba mogę użyć takiego sformułowania, zdenerwowała, żeby nie powiedzieć wkurzyła. Nie z powodu mojego stosunku do niedzietności, bezdzietności, ale z powodu tego, w jaki sposób dziewczyny, które w tej książce się wypowiadają, szczególnie te najmłodsze z tego pokolenia 20-parolatków, definiują jakby sens czy podłoże swoich decyzji. Pojawiają się w tej książce takie argumenty, jak na przykład kryzys klimatyczny, zła sytuacja polityczna, koniec pokolenia, jakoś to będzie. stawianie sobie zupełnie innych celów niż macierzyństwo. I teraz, żebyś mnie dobrze zrozumiała, nie chodzi mi o to, że ja to neguję, bo myślę sobie, że to jest w ogóle niezwykłe, że kobiety młode, które są bardzo świadome tego, na jakiej planecie żyjemy, w jakim świecie żyjemy, tego, jak bardzo trudna prawdopodobnie czeka nas jako ludzkość przyszłość, przekładają też tę wiedzę na swoje decyzje bardzo osobiste, właśnie związane z tym, że nie chcą przedłużać jakby istnienia swoich genów i sprowadzać na świat kolejnych istot, które będą się z tym mierzyły. Z drugiej strony to wkurzenie moje wynika z tego, że mam takie, miałam w głowie takie jakby echo, takie pobrzmiewanie w ogóle stosunku tych młodych ludzi, tego pokolenia, no od nas już prawie 20 lat młodszego, do życia jako takiego, do tego, że zawsze jest jakiś argument przeciw, który niestety bardzo często wpływa też na dekonstruowanie w ogóle rzeczywistości, na to, że nie można zaangażować się w poważną pracę, bo jeszcze można tyle innych rzeczy zrobić, nie można podjąć poważnych decyzji, bo przecież jeszcze coś innego i tak dalej, i tak dalej. I ciekawa jestem, jak ty, kobieta z pokolenia 40-latków, która jest mamą dwójki dzieci, odnosisz się właśnie do takich argumentów świadczących o, no według tych dziewczyn właśnie takiej świadomej decyzji o nieposiadaniu swoich własnych dzieci.
Wiesz co, ja bardzo faktycznie z dużą uwagą czytałam te uzasadnienia, takie nazwijmy, dlaczego ktoś nie chce mieć dzieci i mnie akurat szczerze mówiąc, bardziej wkurza takie, jeśli używamy tego słowa, mówienie o tym, że dziecko zabierze mi wolność i zabierze mi to życie, które znam i że wtedy skończy się moje życie bez problemów. I to wydaje mi się takim podejściem dosyć miałkim i nierozumiejącym istoty tego, czym jest macierzyństwo i czym może być. Te dyskusje na temat kryzysu klimatycznego i przyszłości świata, nazwijmy to ogólnie, są akurat rzeczami, które mnie mocno dotykają. To znaczy rozumiem to, że nie chcę się sprowadzać dzieci na świat, który jest w rozsypce, stoi w płomieniach, sami nie wiemy, jak sobie z nim poradzimy, bo posiadanie dzieci jest jednak wielką odpowiedzialnością i w tym kontekście jest dla mnie zrozumiałym powodem tego, żeby dzisiaj dzieci nie mieć, też dlatego, że tak wiele mówi się o tym, że nasza planeta jest przeludniona, dopóki nie nadejdzie ten moment przesilenia, czyli kiedy ludzi zacznie ubywać, nie wyjdziemy na prostą, jeśli chodzi o klimat. I pojawiający się tutaj jak taka powracający refren, pytanie o to, czy ktoś ci poda szklankę wody na starość. Tak, ale myślę, że to jest ważne w tym kontekście, żeby nie myśleć o tym, że te przyszłe pokolenia mają nas wspierać i mają nam pomagać i mają nas wyręczać właśnie, że tutaj trzeba by było myśleć o jakichś rozwiązaniach systemowych, innych zupełnie niż liczenie na to, że to właśnie dzieci się będą nami na starość opiekować. Myślę, że tak naprawdę jedno z kluczowych pytań, które pojawia się w tej książce i które myślę, że niewiele osób potrafi sobie dobrze zadać, to jest pytanie, po co mieć dzieci? I jeśli na to pytanie potrafimy sobie odpowiedzieć i czy wiemy, jaka jest odpowiedź, przynajmniej dla nas, jesteśmy w stanie wyważyć to, biorąc pod uwagę te wszystkie kontrargumenty, że chcę mieć dziecko, bo i mimo tego, że ten na przykład kryzys klimatyczny istnieje. I gdyby w tych opowieściach tutaj te dwa elementy były zrównoważone, to znaczy byłaby taka bardzo świadoma opowieść o tym, czym jest, czy może być macierzyństwo i albo dlaczego go nie chcemy, to te wszystkie wątki poboczne być może nie byłyby tak mocno rażące, widoczne.
To jest bardzo ciekawy temat, wątek, który wysunęłaś. Ja się też rzeczywiście nad tym zastanawiałam. Mam takie wrażenie, że w ogóle określenie mieć dzieci jest, czy posiadać dzieci jest kompletnie nie prawomocne. Nie tak powinno się mówić o nowym życiu, o tym, że tak naprawdę mężczyzna i kobieta, kobieta i mężczyzna, którzy sprawiają, że pojawia się dziecko, sprawiają, że pojawia się nowe życie. A to nowe życie jest zawsze nową historią, która zostanie osadzona w jakichś czasach, w jakichś realiach i nie ma sytuacji idealnych, w których możemy zdecydować, że jest wystarczająco dobrze, żeby pozwolić komuś istnieć i żyć. I że być może głównym obowiązkiem i zadaniem rodziców jest to dziecko tak ukształtować i wzmocnić, żeby ono sobie chciało i potrafiło swoje własne życie i swoją własną historię budować w sposób świadomy, odpowiedzialny, silny, mocny i tak dalej. I że to jest aż tyle i tylko tyle. To znaczy, że bez względu na to, w jakich okolicznościach to życie powstanie, no tak jest świat zbudowany, tak? No nasza cywilizacja nie ma lat 100 czy 200, tylko znacznie, znacznie dłużej. I te życia wchodziły w bardzo różne okoliczności historyczne, polityczne, społeczne i tak dalej. I chyba jak zaczęłaś o tym mówić, to sobie uświadomiłam, że to mnie najbardziej denerwuje. To znaczy taka próba znalezienia świata wystarczająco dobrego, idealnego, żeby zacząć pracować, żeby zacząć żyć na poważnie, żeby mieć dzieci. Właśnie znowu użyłam tego określenia i tak dalej, i tak dalej. Być może to też jest ważny jakoś socjologicznie wątek, który warto jakoś zgłębiać, ale nie wiem, no, mnie to przyszło do głowy, kiedy właśnie czytałam o tych różnych dylematach, które właściwie zawsze były dylematami o mnie, a nie o tym, co się stanie, kiedy to dziecko, ten człowiek się pojawi. Ale nie mamy chyba aż tyle czasu, żeby ten wątek aż tak bardzo mocno zgłębiać. Chciałam jeszcze na koniec tylko zapytać, czy jest coś, co cię w tych rozmowach, nie wiem, zaskoczyło, jakoś tak wytrąciło z twojego sposobu myślenia, jakaś opinia, wniosek, decyzja, sposób rozumowania?
Myślę, że było kilka jakichś takich momentów, które mi coś uzmysłowiły. Jeden z nich, trochę nawiązujący do tego, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, pojawiło się takie dosyć ostre określenie, tutaj cytowane przez jednego ze specjalistów, że tak naprawdę jego zdaniem tylko 30% ludzi nadaje się do tego, żeby być rodzicami, a pozostałe 70% albo nie powinno nigdy mieć dzieci, albo powinno być pozbawione praw rodzicielskich. I myślę, że to jest bardzo dosadne. Z drugiej strony ważne, dlatego że ja uważam, że dzieci powinni mieć ci ludzie, którzy naprawdę się do tego nadają i cała reszta powinna świadomie podjąć decyzję o bezdzietności i w tym sensie jakby ta książka, czy akurat ta myśl z tej książki gdzieś tam we mnie została. Drugi wątek to, że osoby bezdzietne bywają dyskryminowane i dotyczy to zarówno jakiejś takiej sfery rodzinnej, kiedy bez przerwy są pytane, można
by powiedzieć. Kiedy wy?
Tak, a kiedy wy? Pamiętam, że jak myśmy się z moim mężem dosyć długo starali o dziecko, to właśnie zwłaszcza teściowie potrafili nam zadawać notorycznie to pytanie i wymyślenie sensownych odpowiedzi wcale nie jest łatwe i zachowanie przy tym jakiejś godności, czasami uśmiechu, więc mój mąż zawsze wtedy żartował i mówił do swojego taty, że może my coś źle robimy i może on by nam pokazał, jak to się robi, więc obracał to w żart, ale myślę, że to akurat była dosyć komfortowa rodzinna sytuacja. Po prostu często może być to też zwyczajnie opresyjne dopytywanie, sprawdzanie, że też w zakładach pracy, w miejscach pracy często benefity są wymyślane i tworzone z myślą o rodzinach i że to się zaczyna zmieniać. I dla mnie naprawdę taka ważna myśl z tej książki to, że świadoma decyzja o tym, żeby dzieci nie mieć, powinna być szanowana, powinna być respektowana i powinna być po prostu alternatywnym wyborem życia, że już nie jest tak, że mamy stereotypową ścieżkę studia, małżeństwo, dzieci, tylko te własne drogi można wybierać na bardzo różne sposoby. O tym, że bycia kobietą nie definiuje niż już dziś posiadanie dzieci. i no, takiego myślenia właśnie bardziej otwartego, po co te dzieci mamy mieć.
Tak, to prawda. To jest na pewno też coś, na co ja zwróciłam uwagę, kiedy mówisz o tym, jak twój mąż żartował w sytuacji dość opresyjnej jednak. To przypomina mi się taki fragment z jednej z części filmów o Bridget Jones, która nie ma dzieci. Prawdopodobnie jest to pierwsza lub druga część. Pojawia się na jakimś przyjęciu, na które wie, że jak pójdzie, to prawdopodobnie będzie się źle czuła. I tak rzeczywiście jest, bo trafia w sytuację, w której przy stole siedzą sami rodzice. Oczywiście jest to przerysowane, są to kobiety w ciąży z dwójką dzieci, jeszcze gdzieś siedzących na ramionach i tak dalej. No i oczywiście któryś z dowcipnych tatusiów pyta jej: Bridget, a co z tobą? Dlaczego ty jesteś sama? Dlaczego nie masz dzieci? Tik-tak, tik-tak, czyli ten zegar tykający. A ona tak patrzy na nich i mówi: wiesz, prawdopodobnie to dlatego, że pod ubraniem mam ciało pokryte łuską. I z jednej strony jest to oczywiście żart sytuacyjny, ale z drugiej strony myślę, że to jest takie dramatyczne staranie się o zachowanie właśnie jakiejś resztki godności w sytuacji, w której z tej godności cię odzierają. Tak? Ludzie, którzy uważają, że coś z tobą jest nie tak, bo jesteś inna i wybrałaś jakiś inny model życia niż ci, którzy cię o to pytają.
W tej książce zresztą nie brakuje takich przykrych, dramatycznych, myślę, po prostu nieprzyjemnych sytuacji, kiedy osoba, która jest otyła i nie chce mieć dzieci, jest dopytywana o to, czy jest już w ciąży, albo też sytuacje pokazujące, jak bardzo środowisko, w którym funkcjonujemy, wpływa na sposób myślenia o posiadaniu dzieci. I tu jest taki przykład, że jedna z bohaterek, gdy pracuje w szkole i w oświacie, ta presja na to, żeby miała dziecko, jest ogromna i cały czas po prostu wszyscy myślą, że skoro skończyła studia, to zaraz będzie w ciąży. I tą presję werbalnie na nią wyciskają, tą presję na tej bohaterce, a gdy ona zmienia miejsce pracy, wchodzi w bardziej wolne zawody ludzi, którzy myślą otwarcie, nagle ta presja znika. To znaczy, że my jesteśmy w stanie myśleć inaczej.
Oby. Okazuje się, że ten temat naprawdę budzi dużo emocji i dość skrajnych, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, opinii. My nie omówimy dzisiaj wszystkich, ale to może dobrze, bo dzięki temu możemy Państwa zachęcić i zaprosić do wyrobienia sobie własnego zdania, do przeczytania książki z wywiadami na temat niedzietności, Bezdzietne z wyboru, Justyny Dżbik-Kluge. Książkę wydało wydawnictwo WAB. A my kończymy już dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie naszej rozmowy podcastowej. Raz jeszcze dziękujemy naszym patronom i patronkom, wszystkim, którzy chcą wspierać nie tylko powstanie tego podcastu, ale w ogóle działanie Fundacji Kultura Nie Boli i naszych dwóch scen literackich. Przypomnę jeszcze, że ten podcast jest również współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach stałego programu kulturalnego, za co bardzo dziękujemy. No i tyle chyba, żegnamy się.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy do słuchania naszych kolejnych podcastów, także tych realizowanych w cyklu Literatura na żywo. Tam posłuchać możecie dźwiękowych zapisów spotkań, które odbywają się w obu Big Bookach.
Dziękujemy i do usłyszenia.
Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich.
Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku
Big Book Cafe.
Czytam,
gadam,
żyję.